Wasza miłość, czekaliśmy na ciebie. Mężczyzna miał krótko przystrzyżoną, siwobrązową brodę, a włosy wiązał sobie z tyłu głowy w ciasny węzeł. Choć szaty miał czyste, były też wystrzępione i połatane. Podwinął sobie rękawy po łokcie, ale poniżej kolan tkanina szaty przesiąknęła wodą. Jego twarz miała ostre rysy, a głęboko osadzone oczy były brązowe jak błoto. Jest bosy, uświadomiła sobie przerażona królowa. Stopy miał obrzydliwe, zniekształcone, pokryte twardą, zrogowaciałą skórą. Jesteś jego wielką świątobliwością? Jesteśmy nim. Ojcze, dodaj mi sił. Królowa wiedziała, że powinna uklęknąć, ale podłoga była mokra od mydła i brudnej wody, a ona nie chciała zniszczyć sobie sukni. Zerknęła na klęczących staruszków. Nie widzę mojego przyjaciela, Septona Torberta. Zamknięto go w celi pokutniczej, o chlebie i wodzie. To grzech, żeby człowiek był tak gruby, gdy połowa królestwa głoduje. Cersei zniosła już dziś wystarczająco wiele. Postanowiła zademonstrować swój gniew. Tak mnie witasz? Ze szczotką w ręce, ociekający wodą? Wiesz, kim jestem? Wasza miłość jest królową regentką siedmiu królestw, odparł mężczyzna. Ale w siedmioramiennej gwieździe napisano, że tak jak ludzie kłaniają się lordom, a lordowie królom, tak królowie i królowe muszą się kłaniać siedmiu, którzy są jednym. Czy chce mi powiedzieć, żebym uklękła? Jeśli tak, to wielki Septon nie znał jej zbyt dobrze. Powinieneś spotkać mnie na schodach, odziany w najlepsze szaty, z kryształową koroną na głowie. Nie mamy korony, wasza miłość. Cersei zasępiła się jeszcze bardziej. Twój poprzednik otrzymał od mojego pana ojca niezwykle piękną koronę z kryształu i złotych nici. I za ten dar dziękujemy mu w swych modlitwach, odparł wielki Septon. Ubogim bardziej wszak potrzebne jest jedzenie w żołądkach niż kryształy i złoto na naszej głowie. Sprzedaliśmy tę koronę, tak samo jak inne, które mieliśmy w skarbcu, a także pierścienie i wszystkie szaty ze złoto i srebrno głowiu. Wełna ogrzewa człowieka równie dobrze. Po to siedmiu dało nam owce. To szaleniec. Najpobożniejsi również musieli oszaleć, jeśli wynieśli tę kreaturę. Oszaleli albo przestraszyli się żebraków u swych drzwi. Szeptacze Kberna utrzymywali, że Septonowi Luceonowi brakowało 9 głosów do wybrania, gdy drzwi ustąpiły i do wielkiego Septu wtargnęły wróble ze swym przywódcą na ramionach i toporami w dłoniach. Cersei przeszyła niskiego człowieczka lodowatym spojrzeniem. Czy jest tu jakieś miejsce, gdzie moglibyśmy porozmawiać na osobności, wasza świątobliwość? Wielki Septon wręczył szczotkę jednemu z najpobożniejszych. Czy wasza miłość zechce pójść za nami? Poprowadził ją przez wewnętrzne drzwi do właściwego septu. Dźwięk ich kroków odbijał się echem od marmurowej podłogi. W snopach kolorowego światła wpadającego do środka przez barwione szyby wielkiej kopuły widać było unoszące się w powietrzu drobinki pyłu. W powietrzu unosił się słodki zapach kadzidła, a przed 7 ołtarzami paliły się liczne jak gwiazdy świece. Dla matki zapalono ich chyba 1000 – a dla dziewicy prawie tyle samo. Ale świece płonące dla nieznajomego można było policzyć na palcach obu dłoni i jeszcze kilka by zostało. Nawet tutaj wtargnęły wróble. Kilkunastu niechlujnych wędrownych rycerzy klęczało przed wojownikiem, prosząc o pobłogosławienie mieczy, które złożyli u jego stóp. Pod ołtarzem matki Septon prowadził modlitwę setki obdartusów. Ich odległe głosy brzmiały niczym szum uderzających o brzeg fal. Wielki Septon zaprowadził Cersei w miejsce, gdzie starucha unosiła swoją lampę. Kiedy uklęknął przed ołtarzem, królowa nie miała innego wyboru, jak zrobić to samo. Na szczęście ten wielki Septon nie był takim gadułą jak tamten gruby. Pewnie powinnam się cieszyć przynajmniej z tego. Jego wielka świątobliwość nie podniósł się z klęczek, gdy skończył modlitwę. Najwyraźniej mieli toczyć rozmowę na kolanach. To dlatego, że jest taki niski, pomyślała rozbawiona. Wasza świątobliwość, zaczęła. Te wróble budzą strach w mieszkańcach miasta. Chcę, żeby sobie poszły. A dokąd miałyby pójść, wasza miłość? Jest 7 piekieł, każde z nich się nada. Pewnie tam, skąd przyszły. Przyszły zewsząd. Podobnie jak wróbel jest najskromniejszym i najpospolitszym z ptaków, tak oni są najskromniejszymi i najpospolitszymi spośród ludzi. Są pospolici, w tym przynajmniej się zgadzamy. Widziałeś, co ci ludzie uczynili z posągiem błogosławionego Baelora? Splugawili plac swoimi świniami, kozami i swoim kałem. Kał łatwiej jest zmyć niż krew, wasza miłość. Jeśli plac splugawiono, to egzekucją, która się tu odbyła. Śmie wypominać mi Neda Starka? Wszyscy tego żałujemy. Joffrey był młody i brakowało mu jeszcze należytej mądrości. Trzeba było ściąć lorda Starka gdzie indziej, z szacunku dla błogosławionego Baelora, ale nie zapominajmy, że ten człowiek był zdrajcą. Król Baelor wybaczył tym, którzy przeciwko niemu spiskowali. Król Baelor kazał uwięzić własne siostry, których jedyna zbrodnia polegała na tym, że były piękne. Gdy Cersei po raz pierwszy usłyszała tę historię, poszła do dziecinnego pokoju Tyriona i uszczypnęła małego potwora tak mocno, że aż się popłakał. Trzeba było zatkać mu nos i wetknąć skarpetkę w usta. Rozciągnęła usta w wymuszonym uśmiechu. Król Tommen również wybaczy wróblom, gdy już wrócą do domów. Większość z nich straciła domy. Wszędzie jest pełno cierpienia, bólu i śmierci. Nim przybyłem do królewskiej przystani, opiekowałem się chyba z połową setki wiosek, zbyt małych, by mogły mieć własnego septona. Wędrowałem od jednej do drugiej, udzielałem ślubów, rozgrzeszałem grzeszników i nadawałem imiona nowo narodzonym dzieciom. Tych wiosek już nie ma, wasza miłość. Tam, gdzie ongiś były ogrody, rośnie zielsko i cierniste krzewy, a na poboczach dróg walają się kości. Wojna jest straszna. Te okrucieństwa są winą ludzi z północy oraz lorda Stannisa i jego czcicieli demonów. Niektóre z moich wróbli mówiły o bandach plądrujących lwów i o Ogarze, który był twoim zaprzysiężonym człowiekiem. W Solankach zabił starego septona i zgwałcił 12-letnią dziewczynkę, niewinne dziecko obiecane wierze. Wziął ją, nie zdejmując zbroi, a jego kolczuga zmiażdżyła i poszarpała jej delikatne ciało. Kiedy skończył, oddał ją swoim ludziom, którzy ucięli jej nos i brodawki sutkowe. Nie można obwiniać jego miłości o zbrodnie każdego człowieka, który kiedykolwiek służył rodowi Lannisterów. Sandor Clegane to zdrajca i dzika bestia. Jak ci się zdaje, dlaczego się go pozbyłam? Walczy teraz dla wyjętego spod prawa Beryka Dondarriona, nie dla króla Tommena. Skoro tak mówisz. Musimy jednak zapytać, gdzie byli królewscy rycerze, gdy działy się te rzeczy? Czyż Jaehaerys Pojednawca nie przysiągł ongiś na żelazny tron, że zawsze będzie bronił wiary? Cersei nie miała pojęcia, co mógł przysiąc Jaehaerys Pojednawca. Przysiągł, zgodziła się. A wielki septon namaścił go i pobłogosławił jako króla. Zgodnie z tradycją, każdy nowy wielki septon udziela królowi swego błogosławieństwa. A ty odmówiłeś pobłogosławienia króla Tommena. Wasza miłość jest w błędzie. Nie odmówiliśmy. Nie przyszedłeś do niego. Czas jeszcze nie dojrzał. Jesteś kapłanem czy sprzedawcą warzyw? A w jaki sposób mogłabym uczynić go dojrzalszym? Jeśli ośmieli się wspomnieć o złocie, policzę się z nim tak samo jak z poprzednim i włożę kryształową koronę na głowę jakiemuś pobożnemu ośmiolatkowi. W królestwie jest pełno królów. Żeby wiara mogła wynieść jednego z nich nad pozostałych, musimy mieć pewność. 300 lat temu, gdy Aegon Smok wysadził swoje wojska pod tym wzgórzem, wielki septon zamknął się w gwiezdnym septie Starego Miasta i modlił się przez 7 dni i 7 nocy, żyjąc tylko chlebem i wodą. Gdy wreszcie opuścił sept, ogłosił, że wiara nie będzie się przeciwstawiać Egonowi i jego siostrom, albowiem starucha uniosła lampę, by pokazać mu przyszłość. Gdyby stare miasto stawiło zbrojny opór smokowi, pochłonęłyby je płomienie. Wysoka wieża, cytadela i gwiezdny sept uległyby zniszczeniu. Lord Hightower był pobożnym człowiekiem. Kiedy usłyszał proroctwo, rozkazał swym żołnierzom pozostać na kwaterach i otworzył bramy miasta przed Egonem, a jego wielka świątobliwość namaścił zdobywcę siedmioma olejami. Ja muszę postąpić tak samo jak on przed 300 laty. Konieczne będą modlitwa i post. Przez 7 dni i 7 nocy. Tak długo, jak będzie trzeba. Cersei miała wielką ochotę wymierzyć policzek w tę poważną, nabożną gębę. Mogłabym ci pomóc w poszczeniu, pomyślała. Zamknęłabym cię w jakiejś wieży i rozkazała, żeby nikt nie przynosił ci jedzenia, dopóki bogowie nie przemówią. Ci fałszywi królowie modlą się do fałszywych bogów, przypomniała mu. Tylko król Tommen broni świętej wiary. A mimo to wszędzie pali się i plądruje septy. Nawet milczące siostry zaznały gwałtów i ich krzyki bólu niosą się pod niebo. Czy wasza miłość widziała kości i czaszki naszych męczenników? Widziałam, była zmuszona odpowiedzieć. Pobłogosław Tommena, a on położy kres tym niegodziwościom. A w jaki sposób, wasza miłość? Czy przydzieli każdemu bratu żebrzącemu rycerza, który będzie wędrował z nim traktami? Czy da nam ludzi, którzy będą strzegli naszych sept przed wilkami i lwami? Będę udawała, że nie wspomniałeś o lwach. W królestwie trwa wojna. Jego miłość potrzebuje wszystkich swych ludzi. Cersei nie zamierzała marnować sił Tommena na opiekę nad wróblami ani na strzeżenie pomarszczonych pist 1000 skwaszonych sept. Wasze wróble mają pałki i topory, niech się bronią same. Zabraniają tego prawa wprowadzone przez króla Maegora, o czym wasza miłość z pewnością wie. To jego dekret nakazał wieże odłożyć miecz. Królem jest teraz Tommen, nie Maegor. Co ją obchodziło, jakie dekrety wprowadził Maegor okrutny przed 300 laty? Zamiast odbierać wiernym miecze, powinien był wykorzystać ich do własnych celów. Wskazała na posąg wojownika ustawiony nad ołtarzem z czerwonego marmuru. Co on trzyma w ręku? Miecz. Czy zapomniał, jak się nim posługiwać? Prawa Maegora można znieść. Pozwoliłaby te słowa zawisły w powietrzu, czekając, aż wielki wróbel chwyci przynętę. Nie rozczarował jej. Powrót wiary wojującej. To byłaby odpowiedź na 300 lat modlitw, wasza miłość. Wojownik znowu uniósłby swój błyszczący miecz, by oczyścić nasze grzeszne królestwo z wszelkiego zła. Jeśli jego miłość pozwoli mi odrodzić starożytne błogosławione zakony miecza i gwiazdy, wszyscy pobożni ludzie w 7 królestwach zrozumieją, że to on jest naszym prawowitym władcą. Słodko było to słyszeć, ale Cersei nie chciała okazywać zbytniej radości. Wasza wielka świątobliwość wspominał przedtem o wybaczeniu. Czasy są trudne i król Tommen byłby bardzo wdzięczny, gdybyś zgodził się umorzyć długi korony. Mam wrażenie, że jesteśmy wam winni jakieś 900 000 smoków. 900 674. Za to złoto można by nakarmić głodnych i odbudować 1000 septów. A więc to złota pragniesz? Zapytała królowa. Czy raczej odwołania staroświeckich praw Maegora? Wielki Septon zastanawiał się przez chwilę. Jak sobie życzysz? Zgodzimy się umorzyć dług i pobłogosławić króla Tommena. Zaprowadzą mnie do niego synowie wojownika, zbrojni w chwałę swej wiary, a tymczasem moje wróble pójdą bronić cichych i skromnych, jako odrodzeni bracia ubodzy z dawnych lat. Królowa wstała i wygładziła spódnicę. Każe przygotować dokumenty, a jego miłość podpisze je i zaopatrzy w królewską pieczęć. Jeśli w królowaniu było coś, co Tommen naprawdę lubił, z pewnością była to zabawa z pieczęcią. Niech siedmiu chroni jego miłość. Oby jego panowanie trwało długo. Wielki Septon złożył dłonie w piramidkę i wzniósł wzrok ku niebu. A niegodziwcy niechaj drżą! Słyszysz to, lordzie Stanisie? Cersei nie mogła powstrzymać uśmiechu. Nawet jej pan ojciec nie sprawiłby się lepiej. Za jednym zamachem uwolniła królewską przystań od plagi wróbli, zdobyła błogosławieństwo dla Tommena i zmniejszyła zadłużenie korony o prawie milion smoków. Gdy Wielki Septon odprowadzał ją z powrotem do komnaty lamp, serce Cersei silnie biło z zachwytu. Lady Meriwether uradowała się równie mocno jak królowa, choć nigdy dotąd nie słyszała o synach wojownika ani o braciach ubogich. Te zakony wywodzą się z czasów sprzed podboju Aegona, wyjaśniła jej Cersei. Synowie wojownika byli rycerzami, którzy oddali swe ziemie i złoto, a potem poprzysięgli służbę jego wielkiej świątobliwości. Bracia ubodzy byli skromniejsi, chociaż nieporównanie liczniejsi. To byli swego rodzaju bracia żebrzący, ale zamiast miseczek nosili topory. Wędrowali traktami, eskortując wędrowców od septu do septu i od miasta do miasta. Ich godłem była siedmioramienna gwiazda, czerwona na białym tle. Dlatego prostaczkowie zwali ich gwiazdami. Synowie wojownika nosili tęczowe płaszcze oraz inkrustowane srebrem zbroje nakładane na włosiennice. W gałki mieczy wprawiali kryształy w kształcie gwiazdy. Zwano ich mieczami. Święci mężowie, asceci, fanatycy, czarnoksiężnicy, smokobójcy, łowcy demonów. Krąży o nich wiele opowieści. Wszystkie jednak zgadzają się co do tego, że byli nieprzejednani w swej nienawiści do wszelkich wrogów świętej wiary. Lady Meriwether natychmiast zrozumiała, w czym rzecz. Takich jak na przykład Lord Stannis i jego czerwona czarodziejka? Tak się składa, że masz rację, odparła Cersei, chichocząc jak mała dziewczynka. Może otworzymy dzbanek hipokrasu i wypijemy po drodze do domu za zapał synów wojownika? Za zapał synów wojownika i geniusz królowej regentki. Za Cersei, pierwszą tego imienia. Hipokras był słodki i smakowity jak jej triumf. Królowa miała wrażenie, że lektyka unosi się nad ziemią. Jednakże u podstawy wielkiego wzgórza Aegona spotkała Margaery Tyrell i jej kuzynki wracające z przejażdżki. Wszędzie mnie prześladuje, pomyślała poirytowana Cersei, spoglądając na małą królową. Za Margaery podążał liczny orszak dworzan, strażników i służących. Wielu z nich dźwigało kosze świeżych kwiatów. Każda z jej kuzynek ciągnęła za sobą wielbiciela. Obok Elinor jechał patykowaty giermek Alin Ambrose, który był z nią zaręczony. Nieśmiałej Alli towarzyszył Ser Tallat, a pulchnej, roześmianej Megdze jednoręki Mark Malendor. Dwie kolejne damy dworu, Margaery, Meredith Crane i Jane Fossoway, eskortowali bliźniacy Redwine'owie. Wszystkie dziewczęta miały we włosach kwiaty. Jala Barks-Ho również przyłączył się do grupy, podobnie jak Sir Lambert Turnberry z okiem zasłoniętym przepaską oraz przystojny minstrel znany jako Błękitny Bart. Oczywiście małej królowej musi towarzyszyć rycerz Gwardii Królewskiej i rzecz jasna jest nim rycerz kwiatów. Sir Loras wręcz błyszczał w swej białej, łuskowej zbroi inkrustowanej złotem. Choć nie udawał już, że uczy Tommena władania bronią, król nadal spędzał stanowczo zbyt wiele czasu w jego towarzystwie. Za każdym razem, gdy chłopiec wracał po południu spędzonym ze swą małą żoną, opowiadał nową historię o tym, co powiedział albo co zrobił Ser Loras. Margaery przywitała Cersei, gdy obie kolumny się spotkały i ruszyła obok lektyki królowej. Policzki miała zarumienione, a brązowe loki opadały jej swobodnie na ramiona, poruszane każdym podmuchem wiatru. Zbieraliśmy jesienne kwiaty w królewskim lesie, oznajmiła. Wiem, gdzie byłaś, pomyślała królowa. Jej informatorzy nadzwyczaj sprawnie informowali ją o wszelkich poczynaniach Margery. Nasza mała królowa jest bardzo niespokojną dziewczyną. Rzadko się zdarzało, by Margery wytrzymywała dłużej niż 3 dni bez konnej przejażdżki. Niekiedy ruszała ze swym orszakiem traktem do Rozbi, żeby szukać muszelek i spożywać posiłek nad brzegiem morza. Innym razem przeprawiała się z całą świtą na drugi brzeg Czarnego Nurtu, by spędzić popołudnie na polowaniu z sokołami. Mała królowa lubiła też pływać łódkami i często, bez dostrzegalnego powodu, żeglowała wzdłuż Czarnego Nurtu. A gdy ogarniał ją pobożny nastrój, opuszczała zamek, by pomodlić się w septcie Baelora. Korzystała z usług kilkunastu różnych krawcowych. Dobrze znali ją miejscy złotnicy i zdarzało się nawet, że odwiedzała targ rybny przy błotnistej bramie, by obejrzeć, co dzisiaj złowiono. Dokądkolwiek się udała, prostaczkowie witali ją radośnie, a Lady Margery robiła, co mogła, żeby podsycić ogień ich uczuć. Ciągle dawała jałmużnę żebrakom, kupowała gorące bułki od pchających wózki piekarzy albo ściągała wodze, by porozmawiać z prostymi rzemieślnikami. Gdyby zależało to od niej, Tommen robiłby to samo. Ciągle zapraszała go, żeby towarzyszył jej i jej kurom w tych wyprawach, a chłopiec wiecznie błagał matkę, by mu na to pozwoliła. Królowa kilka razy wyraziła zgodę, choćby tylko po to, by pozwolić Sir Osneyowi spędzić kilka godzin w towarzystwie Margery. Ale to wszystko nic nie dało. Osney bardzo mnie rozczarował. Pamiętasz ten dzień, gdy twoja siostra popłynęła do Dorn? Zapytała syna Cersei. Może przypominasz sobie, co się wydarzyło, gdy wracaliśmy do zamku? Wyjący tłum, kamienie, przekleństwa? Ale król był głuchy na głos rozsądku dzięki swej małej królowej. Jeśli będziemy się spotykać z prostaczkami, zdobędziemy ich miłość. Tłuszcza kochała grubego wielkiego Septona tak bardzo, że rozerwała go na strzępy, mimo że był świętym mężem. Przypomniała, ale chłopak tylko się na nią obraził. Idę o zakład, że tego właśnie chce Margery. Próbuje mi go ukraść na wszelkie możliwe sposoby. Joffrey natychmiast przejrzałby ten podstępny uśmiech i pokazałby dziewczynie, gdzie jej miejsce, ale Tommen był bardziej łatwowierny. Wiedziała, że Joff był dla niej za silny, pomyślała Cersei, wspominając złotą monetę znalezioną przez Qyberna. Jeśli ród Tyrellów miał przejąć władzę, trzeba było go usunąć. Przypomniała sobie, że Margery i jej obrzydliwa babcia uknęły kiedyś spisek mający na celu wydanie Sansy Stark za kalekiego brata małej królowej, Willasa. Lord Tywin ubiegł ich, wydając Sansę za Tyriona, ale pozostawało prawdą, że utrzymywali z nią kontakty. Wszyscy są ze sobą w zmowie, uświadomiła sobie nagle. Tyrellowie przekupili kluczników, by uwolnić Tyriona, a potem przemycili go z miasta różanym traktem, żeby połączył się ze swoją obmierzłą małżonką. Teraz oboje siedzą bezpiecznie w Wysogrodzie, ukryci za ścianą z róż. Szkoda, że nie pojechałaś z nami, wasza miłość, paplała mała intrygantka, gdy kolumna wjeżdżała na wielkie wzgórze Aegona. Mogłybyśmy spędzić razem urocze chwile. Wszystkie drzewa noszą korony, złote, czerwone i pomarańczowe. Wszędzie jest pełno kwiatów i kasztanów. Upiekliśmy trochę po drodze do domu. Nie mam czasu na jeżdżenie po lesie i zbieranie kwiatków, oświadczyła Cersei. Muszę władać królestwem. Tylko jednym, wasza miłość? A kto włada pozostałymi 6? Margery parsknęła radosnym śmieszkiem. Mam nadzieję, że wybaczysz mi ten żart. Wiem, iż dźwigasz ciężkie brzemię. Powinnaś pozwolić, bym ci ulżyła. Z pewnością są sprawy, w których mogłabym pomóc. To położyłoby kres gadaniu, że rywalizujemy ze sobą o względy króla. Ludzie rzeczywiście tak gadają? Zapytała z uśmiechem Cersei. Cóż za głupstwo. Nigdy nie uważałam cię za rywalkę, nawet przez chwilę. Słyszę to z przyjemnością. Dziewczyna najwyraźniej nie potrafiła rozpoznać sarkazmu. Następnym razem ty i Tommen musicie wybrać się z nami. Wiem, że jego miłość byłby zachwycony taką wycieczką. Błękitny Bart grał dla nas, a Ser Tallat pokazał nam, jak się walczy drągiem na sposób prostaczków. Jesienią w lesie jest pięknie. Mój zmarły mąż też kochał las. We wczesnych latach małżeństwa Robert ciągle ją błagał, żeby pojechała z nim na polowanie, ale Cersei zawsze się wymawiała. Jego łowieckie wyprawy pozwalały jej spędzać czas w towarzystwie Jaime'ego. Złote dni i srebrne noce. Trzeba przyznać, że to był niebezpieczny taniec. W Czerwonej Twierdzy pełno było oczu i uszu, a poza tym nigdy nie byli pewni, kiedy wróci Robert. Z jakiegoś powodu niebezpieczeństwo czyniło spędzone razem chwile jeszcze bardziej ekscytującymi. Ale pod pięknem może się niekiedy ukrywać śmiertelna groźba, ostrzegła małą królową. Robert stracił życie w lesie. Margery uśmiechnęła się do Sir Lorasa. To był słodki, siostrzany uśmiech, pełen czułości. Wasza miłość jest łaskawa, że się o mnie boi, ale brat zadbał moje bezpieczeństwo. Jedź na polowanie, powtarzała dziesiątki razy Robertowi Cersei. Brat zadba o moje bezpieczeństwo. Przypomniała sobie, co usłyszała wcześniej od Taeny i z jej ust wyrwał się śmiech. Wasza miłość tak ładnie się śmieje. Lady Margery uśmiechnęła się do niej pytająco. Czy mogłabym też usłyszeć ten żart? Usłyszysz go, obiecała królowa. Zapewniam, że usłyszysz.